Życie. Życie. Wiara. Wiara. Nasza codzienność. Nasza codzienność. Relacje międzyludzkie. Relacje międzyludzkie. Duchowość. Duchowość. Czyli
w połowie miesiąca. Zapraszam, Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, dziś na naszej antenie witamy serdecznie panią Annę i Roberta Durmajów z Warszawy. Państwo Durmajowie są od wielu lat organizatorami pielgrzymek do Medjugorje. W tym roku uczestniczyli w ważnym historycznym wydarzeniu, jakim niewątpliwie była 40. rocznica rozpoczęcia objawień Matki Bożej 24 czerwca 1981 roku i właśnie będziemy dziś między innymi rozmawiać o tej rocznicy. Witam bardzo serdecznie panią Annę, witam pana Roberta na antenie Radia Rodzina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym na początku tego naszego wywiadu, rozmowy telefonicznej, zapytać Państwa, jak zaczęła się ta Wasza historia, historia z Medjugorje, z tymi objawieniami, historia, która trwa i jak Medjugorje, jak Matka Boża, Królowa Pokoju wpłynęła i wpływa na Wasze życia.
Do Medjugorje pojechaliśmy w 1994 roku. Odczuliśmy taki wewnętrzny impuls, wewnętrzne wezwanie. Coś nas do tego miejsca przyciągało i było to na tyle silne, że postanowiliśmy odpowiedzieć na to wezwanie i pojechać. Na tą pielgrzymkę pojechaliśmy wówczas z księżmi pijarami z Krakowa, księdzem Stanisławem Kanią. Była to właśnie pierwsza nasza wizyta w Medjugorju. I myśleliśmy sobie, że pojedziemy do Medjugorja, doświadczymy tego miejsca, coś nas tam wzywa i pewnie tak nasza przygoda z Medjugorjem się zakończy. Nie spodziewaliśmy się, że nastąpi ciąg dalszy, ale Matka Boża miała inne plany. Kiedy byliśmy w Medjugorju w czasie tej pierwszej wizyty, to bardzo wszystko, cokolwiek tam było, bardzo mocno przemawiało do naszego serca i doświadczyliśmy tam obecności Matki Bożej, pokoju, radości, miłości, która płynie z obecności Maryi w tym miejscu. I w sercu zrodziło się takie wielkie pragnienie już będąc tam w Medjugorju, a szczególnie stronę powrotną, aby inne osoby również mogły tego doświadczyć. Wydawało się, że nie sposób tego zatrzymać dla siebie, że trzeba podzielić się tym z innymi. No, najpierw myśleliśmy, że to po prostu tylko jest taki urok chwili i że później to się jakoś skończy, no, będą tylko wrażenia, poopowiadamy o tym, co przeżyliśmy i będzie koniec całej historii. Ale jednak nie był to koniec, ponieważ tak jak wcześniej mieliśmy wezwanie takie wewnętrzne, żeby do tego Medjugorja pojechać, tak później doświadczyliśmy takiego wezwania, żeby dzielić się tym z innymi jeszcze bardziej. Nie wiedzieliśmy jeszcze w jaki sposób potem Pan Bóg nas stopniowo prowadził do tego, że dojrzała w nas decyzja do organizowania pielgrzymek do Matki Bożej do Medjugorja. Oczywiście było to przemyślane, przemodlone, rozmawialiśmy z wieloma kapłanami, którzy tak trochę nas dopingowali i dodawali nam odwagi, bo myśleliśmy, że to przekracza jakoś nasze możliwości, ale Matka Boża chyba tego chciała, bo zaczęliśmy te pielgrzymki powolutku organizować, ukończyliśmy kurs dla pilotów organizowany przy Bazylice w Warszawie na Kawyczyńskiej, organizowany przez księży Salezjanów. Potem uczyliśmy się jeszcze języka chorwackiego, zdaliśmy egzamin. No i tak czuliśmy się już troszkę bardziej od tej strony przygotowani do tego, żeby można było służyć w ten sposób też ludziom i w Medjugorju.
Ile w sumie tych pielgrzymek od 1994 roku się odbyło, wiecie?
No nie liczyliśmy. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego w zasadzie co roku byliśmy w Medjugorju. Naprawdę nie liczyliśmy tych pielgrzymek. Czasami to było 5 razy w roku, czasami 3 razy w roku. To wszystko zależało od sytuacji też i od wyżej życiowej, od różnych innych spraw, ale tak mniej więcej 5 razy w roku, 3 razy w roku.
Byłem kiedyś świadkiem rozmowy pewnego księdza, który też organizował pielgrzymki. Pojawiło się słowo w tej rozmowie Medjugorje. Proszę księdza, a może by tak pojechać do Medjugorje? Na co ksiądz powiedział, no tak, no można by jechać, no ale słuchajcie, tam nic nie ma. Tam jest tylko kościół i tam są tylko 2 wzgórza. To co my tam będziemy robić? I co państwo by na to powiedzieli?
To znaczy, rzeczywiście w Medjugorju nic więcej nie ma. Jest tylko kościół, 2 wzgórza. Pola, winnice, domy, trochę sklepów. Medjugorje właśnie tym różni się od innych sanktuariów Matki Bożej w świecie, od innych miejsc objawień Matki Bożej w świecie, że przede wszystkim w Medjugorju jest szkoła modlitwy. Matka Boża poprzez swoją obecność, taką rzeczywistą, tu i teraz, wszystkich wzywa do tej szkoły modlitwy. I z tego Medjugorje słynie, bo faktycznie tak dla oczu to nie ma tam niczego szczególnego. Nie ma żadnych zabytków, nie ma czego zwiedzać. Zwykła wioska teraz to już duże miasteczko, kościół i 2 wzgórza. Ale jest tam właśnie ta niesamowita atmosfera modlitwy, pokoju. I jeżeli człowiek się zdecyduje i wstąpi do tej szkoły modlitwy, to go to całkowicie tam ogarnia i on nie odczuwa nawet potrzeby, żeby gdziekolwiek jechać, żeby coś zobaczyć, żeby doświadczyć jakichś innych atrakcji. Dlatego, że ta szkoła modlitwy w tym momencie całkowicie wystarcza. Ten czas poświęcony Bogu i Matce Bożej. I nikt tam z pielgrzymów się nie nudzi. Kiedyś byliśmy w Medjugorju wtedy, kiedy był Festiwal Międzynarodowy Młodych i było bardzo dużo młodych ludzi z całego świata, również z Polski. I wiadomo, że młodzi ludzie czy dzieci czasem mają trudności, żeby się skupić na modlitwie, żeby gdzieś wytrwać w jednym miejscu. A tam obserwowaliśmy, jak te młode osoby w gorącym, palącym słońcu, w upale, od samego rana do wieczora, tkwiły na tym placu za kościołem, nic innego nie robiąc, tylko modląc się. Modlitwa, śpiew, różaniec, adoracja, msza święta, to tym młodym ludziom całkowicie wystarczyło. Oni nie szukali atrakcji. Więc mimo, że właśnie w Medjugorju teoretycznie nic nie ma, tylko kościół, 2 wzgórza i nic więcej, to jest tam coś, czego nie ma w innych miejscach. Właśnie ta szczególna obecność Matki Bożej i to zaproszenie do tej szkoły modlitwy. Jak już człowiek do tej szkoły decyduje się wstąpić, to okazuje się, że to zastępuje mu wszystko inne.
Drodzy Państwo, na przestrzeni tych wielu lat z Wami pielgrzymowało bardzo wiele osób w różnym wieku, różnego stanu. No podkreślmy, to też jest bardzo ważne, że zawsze uczestniczy kapłan, nawet czasem nie jeden. Te osoby, które jadą, to nie są zawsze, tak przynajmniej wydaje mi się, to nie są zawsze osoby jakoś tam super religijne. No pewnie w czasie tych Waszych pielgrzymek były też osoby, które gdzieś tam nie po drodze miały z Panem Bogiem, może były sceptyczne. Czy są takie świadectwa, czy możecie właśnie powiedzieć o takich osobach, które tam no, doznały jakiegoś nawrócenia, jakiegoś religijnego przebudzenia?
Z nami jeździli i jeżdżą różne osoby, nie zawsze katolicy. Tylko my w autokarze i potem na miejscu nie narzucamy pewnych rzeczy. To znaczy nie mówimy, musisz iść, czy musisz to zrobić. Nie. Jeżeli chcesz, to idziesz. Jeżeli nie chcesz, nie idziesz. I ta taka wolność pozostawiona tym osobom jakby przyczyniała się do tego, że no a jednak pójdę. Pójdę na wzgórze objawień. Przecież nie muszę po drodze modlić się na różańcu. Ale sobie spokojnie wejdę z grupą. Tak samo jest i w innych miejscach. I te osoby powolutku, no stwierdzają, że jednak coś w tych miejscach jest, co je przyciąga. Potem nieraz wchodzą same i powolutku zaczynają się modlić. Też osoby innego wyznania po powrocie do kraju czy już w autokarze mówią, że odczuwają w tym miejscu jakiś pokój. One nie muszą się z nami zgadzać, ale jednak po prostu odczuwają pokój i nie przeszkadzają tym osobom, które wierzą. No i powolutku ja myślę, że z czasem po prostu dochodzą do tego, żeby zacząć się modlić, żeby zacząć wierzyć.
To, co jest wyjątkowe w tych pielgrzymkach, wyjazdach przez Was organizowanych, 3 razy miałem taką możliwość. Pierwszy raz w 2009 roku i to, co tak bardzo rzuciło mi się pozytywnie w oczy, to jest taki bardzo religijny charakter wyjazdu, że stawiacie Państwo właśnie na te duchowe przeżycia. Gdzieś tam zostawiacie na boku Adriatyk, zwiedzanie też Chorwacji w autokarze. To się rzadko zdarza, ja pierwszy raz z Wami. 4 części Różańca Świętego są w trasie odmawiane, śpiewa się pieśni religijne, no i też dzielicie się wiedzą swoją na temat objawień, ale i też tego miejsca, gdzie się jedzie, Chorwacji, tej sytuacji, jak powstała też Bośnia i Hercegowina i tak dalej. Wspominacie też czas wojny na Bałkanach i to jest takie wyróżniające, myślę, te Wasze pielgrzymki i nie stawiacie na taką cudowność, bo niektórzy właśnie może myślą, szukają gdzieś cudów, słońca wirującego i tak dalej, ale stawiacie na to, co najważniejsze. Takie jest moje zdanie.
Ja słyszałem kiedyś takie powiedzenie od kapłana, naszego przyjaciela, że pielgrzymka to jest wyjazd turystyczny dla ubogich. To znaczy oczywiście jadę do pewnego miejsca, pomodlę się, ale jeszcze pojadę tutaj, pojadę tam. No niestety sama definicja pielgrzymki to jest pielgrzymka. Albo robimy turystykę, czyli jeździmy w różne ciekawe miejsca, zwiedzamy, no i wpadamy, jak nieładnie się mówi, do Medjugorje na 2 noce i potem te osoby wracają z powrotem do kraju i mówią, a wiecie, my to nic tam nie przeżyliśmy. No jak mogłeś przeżyć, jeśli ty byłeś 2 noce? Jeżeli nawet nie poszli na to od brzegu. No oczywiście skorzystali z tego programu wieczornego, ale to bardziej podejrzewam z ciekawości, a nie z takiej potrzeby. Więc rozróżnijmy 2 rzeczy. Albo jedziemy po prostu na wycieczkę, która charakteryzuje się innym programem, innymi wartościami, chociaż mogą być też plecione wartości religijne. Albo jedziemy na pielgrzymkę. I wtedy po prostu zostawiamy te wszystkie zwiedzania, jesteśmy na miejscu, jeździmy do innych miejscowości w pobliżu, które są związane z Medjugorjem, ale jesteśmy jednak te 5 dni na miejscu. No przynajmniej my tak pojmujemy po prostu rolę pielgrzymki, że jedziemy na pielgrzymkę, a nie jedziemy na turystykę. Niektórzy piszą w swoich programach pielgrzymko-wycieczka. Ja nie znalazłem takiego słowa w polskim słowniku pielgrzymko-wycieczka. Albo jest pielgrzymka, albo jest wycieczka. No i jeśli ktoś to łączy, no to już jest po prostu jego sprawa, jego sumienie, ale moim zdaniem tych 2 rzeczy nie powinno się łączyć.
Przez Was organizowane pielgrzymki do Medjugorje to jest pełne 5 dni właśnie tam i chciałbym, abyście, drodzy Państwo, przybliżyli naszym słuchaczom, jak wygląda taki program już tam na miejscu, co się składa na te 5 dni.
Jest wejście na Podbrdo. Odmawiamy wtedy wchodząc różaniec. Oczywiście dajemy też pielgrzymom.
Panie Robercie, powiedzmy też, że Podbrdo to jest miejsce
Burza pierwszych objawień. I dajemy też czas po prostu pielgrzymom, chociażby czas, żeby odpoczęli po tym wejściu. Po prostu niech sobie posiedzą w ciszy, uspokoją swój oddech, bo potem trzeba z tego wzgórza zejść. Oczywiście jest przynajmniej do tej pory, bo w tym roku to się troszeczkę zmieniło, ale do 2019 roku było ustalone, że jest msza święta w języku polskim. Więc sporo pielgrzymów chciało iść po prostu na mszę świętą w języku polskim. Potem wracali do domu, troszeczkę odpoczynku, jedli obiad i z powrotem wracają na program do kościoła. To jest dwie części różańca, modlitwa przed mszą świętą, msza święta, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, trzecia część różańca. W niektóre dni jest jeszcze adoracja. Nie można zrobić jednego dnia przykładowo pod brdo i kryżewa. No oczywiście dla odważnych można to zrobić, ale przepraszam, potem ma się dwa dni spokoju, bo grupa po prostu odpoczywa w nocy. Są też jeszcze spotkania, czy to z Cenacolo, czy to w którymś z ojców pracujących w Medjugorju. W ostatnim czasie też Iwan wchodzi na pod brdo z pielgrzymami, odmawiając różaniec, jest to jeden z widzących. Po prostu spotykają się o 6 rano przy wejściu na podbrdo, on idzie wspólnie z pielgrzymami. Grupy językowe są, jeśli są jakieś grupy mniej językowe, to jest to wtedy tłumaczone na radyjka. I wchodzi on, odmawiając różaniec, kiedy już wejdzie na sam szczyt, powie kilka słów. Także też to jest jakieś przeżycie po prostu dla tych pielgrzymów. No, że nie ma spotkań z tymi osobami, które widzą Matkę Bożą, no ale mogą się chociaż po prostu wspólnie akurat w tym momencie z Iwanem pomodlić. Nieraz też dołącza do Iwana Maria. Więc to jest coś takiego, co trudno byłoby po prostu tego przegapić i powiedzieć, wiecie co, no ja już jestem zmęczony, nie pójdę, nie będę się wspólnie z nimi modlił, więc bardzo wiele osób chodzi z takiej czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak wygląda Iwan, czy usłyszeć jego głos. Kolejne dni są podobne do tego pierwszego, więc jest spotkanie w jakiejś wspólnocie, jest wyjazd do Tichaliny, gdzie przebywał ojciec Jozozowko, pierwszy proboszcz Medjugorje, który za to, że nie zamknął Medjugorje, został skazany na więzienie, który bardzo wiele w swoim życiu przeżył. Jest tam przepiękna figura Matki Bożej Niepokalanej. Tam jest polska msza święta, jeśli jedziemy z grupą. Coraz więcej grup wjeżdża do Tichaliny, aby wspólnie się po prostu pomodlić, aby wspólnie przeżyć mszę świętą. Więc nie da się tego całego programu zrobić w 2 czy 3 dni. No a po drugie też pielgrzymi muszą mieć jeden dzień na to, żeby samemu gdzieś iść. Bardzo dużo naszych pielgrzymów chodzi, czy rano na podbrdo. Są odważni, którzy drugi raz idą na Križevac. Ale chociaż żeby jeden dzień, żeby pomyśleć o tym, co ja tam przeżyłem. Natomiast no, potem po powrocie mają jakieś pojęcie po tym. Kiedybyśmy im program taki zrobili, bardzo wyczerpujący, bardzo szybki, to dopiero to wyciszenie byłoby chyba dopiero po powrocie do kraju, a jak wiemy, niektórzy przyjeżdżają do nami w niedzielę, już w poniedziałek wracają do swojej pracy. Więc jest ten czas potrzebny w Medjugorju, aby to wszystko tak na spokojnie sobie przemyśleć.
Dziewice premudra, dziewice czasna, Dziewice chwale dostojna, Dziewice mogucia. Dziewice milostiwa, Dziewice wierna, ogledalo prawdę, priestolje mudrosti. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Ružo otajstvena, tornju Davido, tornjo bjelokosni, kućo zlatna.
Moli, moli za nas.
takim niezwykłym czasem, wyjątkowym, które robi takie wrażenie też na pielgrzymach, jest spotkanie z chłopakami w Cenacolo, we wspólnocie założonej przez siostrę Elwirę, ale wiem, że ta wspólnota też jest Państwu bliska. Dlaczego?
Spotkaliśmy się z tą wspólnotą właśnie w Medjugorju w czasie naszej pierwszej pielgrzymki i już wtedy zrobiło na nas ogromne wrażenie świadectwo młodych ludzi, którzy poprzez modlitwę, pracę i wzajemną pomoc wychodzą ze swoich uzależnień, prostują jakoś swoje drogi, odnajdują drogę do Boga, do siebie też nawzajem. Potem jeszcze bardziej, kiedy słuchaliśmy świadectw tych chłopaków, no to byliśmy pod dużym wrażeniem, ale nie tylko pod wrażeniem, bo znów zaczęło się pojawiać właśnie w naszym sercu takie pragnienie, żeby inni mogli też tego doświadczyć, czego doświadczają ci młodzi ludzie, bo w naszych domach i w środowiskach, czy w miejscu pracy często spotykaliśmy się z osobami, które mają jakieś swoje wielkie kłopoty życiowe, czy uzależnienie od narkotyków, od alkoholu, od hazardu, od innych jeszcze spraw i nie potrafią sobie z tym poradzić. I wiadomo, że tych ośrodków pomocy dla osób uzależnionych jest bardzo dużo, ale to są ośrodki pomocy. Natomiast ta wspólnota Cenacolo, z jaką zetknęliśmy się w Medjugorju, to jest przede wszystkim szkoła życia. Nie ośrodek odwykowy, tylko szkoła życia, gdzie ci młodzi ludzie nie tylko wychodzą z tego uzależnienia, ale leczą przyczynę tego uzależnienia. Zapełniają pustkę, która była w ich sercu, a która też powodowała, że szukali właśnie pocieszenia, szukali jakiejś radości, sensu życia w niewłaściwych miejscach i na niewłaściwe sposoby. I to nas bardzo właśnie zachwyciło, że tym młodym ludziom proponowana jest przede wszystkim zmiana życia, odnalezienie samego siebie, odnalezienie Boga. I w ten sposób ta młoda osoba, która z takiej wspólnoty wychodzi, nie jest tylko już jakoś odtruta czy pozbawiona tego fizycznego uzależnienia, ale przede wszystkim wchodzi na trochę inną drogę życia i jest większa szansa, że do tego uzależnienia nie wróci, bo odnajduje sens tego życia. I no tak Pan Bóg też sprawił i przez dobrych ludzi, z pomocą dobrych ludzi, które spotkaliśmy na naszej drodze, że doby wspólnoty Cenacolo otworzyły się także w Polsce, bo będąc w Medjugorju poczuliśmy takie pragnienie, żeby te doby również mogły działać w Polsce, żeby młodzi ludzie nie musieli jechać 1600 kilometrów do Medjugorja, żeby do takiej wspólnoty wstąpić, tylko żeby mogli otrzymać tą pomoc tutaj, bliżej. Wspólnota Cenacolo też widziała ten problem, ponieważ bardzo dużo młodych ludzi, Polaków, przebywało z pielgrzymkami, uczestniczyło w tych spotkaniach, potem chcieli wstępować. Ich rodzice też o to zabiegali, żeby taki młody człowiek mógł się znaleźć w Cenacolo. Ale to no, były z tym trochę perypetie, bo trzeba było wrócić do Polski, potem zapisać się na jakiś termin określony, wrócić do Polski, czekać na tą swoją kolej. Czasami to było pół roku, kilka miesięcy, różnie długo. I te osoby, które były w Polsce, pozostawały same sobie, bez żadnej pomocy, bez żadnego jakiegoś wsparcia. I część z tych młodych ludzi nie doczekała tego momentu, tego wstąpienia do wspólnoty. Jak ci, którzy przyjeżdżali, już doczekali i przyjechali do Medjugorja, mieli bardzo duże trudności, dlatego że wytrwać w takiej wspólnocie człowiekowi, który musi z jednego dnia wszystko rzucić i zostawić i alkohol, papierosy, narkotyki, telefon, kontakty z rodzicami, wszystko i zacząć żyć zupełnie innym życiem. Dla wielu z nich było to bardzo trudne i oni nie wytrzymywali tego pierwszego okresu pobytu we wspólnocie, bo było to jakby bez przygotowania, szybko, nagle, zupełnie z tego życia w takie życie. A kiedy wspólnota zaczęła funkcjonować też w Polsce, to te młode osoby mają taki czas na przygotowanie się i większa szansa jest, że z tej wspólnoty po prostu nie uciekną, nie wejdą. Poza tym nie muszą jechać aż tyle kilometrów. W Polsce są trzy domy tej wspólnoty i w Jastrzębiu na Śląsku, koło Koszalina, w Gieskowie i Tarnowie. Jest to o wiele bliżej niż jechać do Medjugorja, więc mają tutaj łatwiej i też przychodzą ten okres taki wstępny, próbny z pomocą już wspólnoty. Są organizowane różne kolokwia, takie przygotowawcze do wstąpienia do wspólnoty. Pomoc też otrzymują rodzice tych młodych chłopaków, którzy również przechodzą swoje ciężkie momenty i potrzebują tego wsparcia. To jest też wsparcie i pomoc dla rodziców. I jakoś ta rodzina sobie może łatwiej poradzić.
Zdrowa, Panie, Zemira,
abyśmy przeszli teraz do samej rocznicy. 40 lat minęło od pierwszego objawienia się Matki Bożej w Medjugorje 24 czerwca 1981 roku. No i myślę, że Państwa na tych uroczystościach, na tej rocznicy nie mogło zabraknąć. Zorganizowaliście wyjazd. Proszę nam powiedzieć troszeczkę, opowiedzieć o tej atmosferze, o tym wszystkim, co w tych dniach tam u Matki Bożej się działo.
Było bardzo dużo ludzi. Jak na te warunki, które teraz są, czyli epidemia, wiadomo, że trudności są w podróżowaniu, różne obostrzenia, szczepionki, testy, to wszystko. No, niektórym ludziom to troszkę utrudnia podróżowanie, pielgrzymowanie. Ale byliśmy zaskoczeni tą wielką masą ludzi, która tam była. Jak na te warunki to bardzo dużo, bo według ojców franciszkanów było około 45 tysięcy osób. I tyle osób uczestniczyło w tych obchodach tej rocznicy. Było to bardzo dużo ludzi z różnych stron świata, bardzo wielu Polaków, 40 autokarów Ukraińców. Oprócz tego też pielgrzymi z innych stron. Byli ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Francji, z Niemiec. Byli także pielgrzymi z Libanu, też z odległych zakątków świata. Bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy uczestniczyli we mszy świętej na placu za kościołem. Naprawdę mrowie tych osób. Mnóstwo ludzi, którzy przyjechali specjalnie właśnie na tą rocznicę, mimo tej trudnej sytuacji, jak opanuje. I też nam się przypomniała sytuacja z okresów, kiedy była wojna bratobójcza na terenie byłej Jugosławii. My wtedy byliśmy z pielgrzymką też w Medjugorju, to był 1994 i 5 rok. I doświadczyliśmy niesamowitego kontrastu, bo dookoła nas jeszcze 10-20 kilometrów od Medjugorja toczyła się wojna, były działania wojenne. Kiedy weszliśmy na Križevac, widzieliśmy palący się mostar, wybuchy, strzały, odgłosy wojny. A my byliśmy tak jakby na innej planecie, całkowitej ciszy, spokoju. Było bardzo dużo właśnie modlitwy i taka wielka atmosfera pokoju. To jakbyśmy patrzyli na to wszystko, co się dzieje gdzieś z daleka, a to przecież tylko 10 czy 20, 30 kilometrów. I tego samego kontrastu doświadczyliśmy teraz w czasie tej rocznicy objawień Matki Bożej, bo dookoła nas jest dużo niepokoju, strachu. Też no wiadomo, że w związku z tą epidemią, która panuje, bardzo wielu ludzi boi się, nie chcą się spotykać. Te kontakty międzyludzkie też się bardzo osłabiły. Ludzie żyją właśnie w takim napięciu, w strachu o przyszłość, boją się. A tutaj nagle znów inny świat. Ta masa ludzi, która modli się, która jest pełna takiego spokoju, ludzie są radośni, uśmiechnięci. Nie odczuwa się żadnego lęku ani strachu. Tak jakby to była inna planeta. Właśnie po raz kolejny uderzył nas ten kontrast. W związku z rocznicą objawień Matki Bożej, nie tylko 40, ale co roku odbywa się w Medjugorju Marsz Pokoju. On został zorganizowany po raz pierwszy właśnie wtedy, gdy w byłej Jugosławii trwała jeszcze wojna bratobójcza. Inicjatywy pielgrzymów medziugorskich, którzy poprosili ojców franciszkanów o to, żeby w jakiś sposób można było modlić się o pokój, czyniąc też jakąś ofiarę, jakieś wyrzeczenie. I tak powstał pomysł takiego marszu pokoju, który jest takim marszem modlitewnym. Marsz wyrusza z miejscowości Humac, to jest około 14 kilometrów od Medjugorja, spod klasztoru franciszkańskiego. Do tego klasztoru pielgrzymów zawożą autokary, natomiast już z Humca pielgrzymi wracają do Medjugorja na pieszo, idąc w tym marszu pokoju. W czasie tego marszu pokoju jest odmawiany różaniec, są śpiewane pieśni, odmawiane modlitwy w intencji o pokój. Nie tylko o pokój na terenie krajów byłej Jugosławii, ale w ogóle o pokój na świecie, o pokój w ludzkich sercach, w rodzinach i w całym świecie. I ten marsz pokoju od lat 90. co roku odbywa się w przeddzień rocznicy objawień Matki Bożej, czyli 24 czerwca. Bardzo wielu ludzi też uczestniczy w tym marszu pokoju. Tak było i teraz. Teraz to była jeszcze większa liczba osób niż tradycyjnie co roku w czasie rocznicy.
Taką nowością w tym roku też była procesja spod Brdo, prawda?
Tak, pierwszy raz odbyła się procesja spod figury Matki Bożej na wzgórzu objawień. Tam, tak jak ojcowie franciszkanie pomyśleli, że taka procesja jest powrotem do źródła, bo zaczyna się właśnie u źródła, miejscu, gdzie Matka Boża przyszła po raz pierwszy. Tam była pod figurą Matki Bożej wspólna modlitwa, a potem wyruszyła procesja. Pielgrzymi schodzili ze wzgórza pierwszych objawień i później też w takiej modlitewnej procesji przeszli przez ulicę Medjugorja do kościoła. czasie tej procesji również był odmawiany różaniec, śpiewane były pieśni i procesja zakończyła się przed kościołem w Medziugorju, gdzie potem pielgrzymi też włączyli się w kolejną modlitwę różańcową, już tą taką tradycyjną, codzienną, która jest odmawiana w kościele w Medziugorju. Potem była msza święta, uroczysta.
Powiedzmy jeszcze pokrótce, bo objawienia Matki Bożej rozpoczęły się 24 czerwca, ale świętujemy rocznicę 25 czerwca. Dlaczego właśnie tak?
Matka Boża 24 czerwca po raz pierwszy ukazała się dzieciom z wioski Bijakowici, kilkorku właśnie młodym ludziom. Wówczas to były jeszcze dzieci, no, nastolatkowie. I Matka Boża ukazała się nam w zbożu jako piękna, młoda postać kobiety, otoczona światłem, trzymająca w ręku małe dzieciątko. Widzący wtedy byli bardzo poruszeni tym widokiem, który zobaczyli, ale nie odważyli się podejść do tej pięknej postaci. Z wrażenia pouciekali do swoich domów. Wewnętrznie czuli, że to jest osoba nie z tego świata, ale nie potrafili do niej podejść, zbliżyć się. Takie silne emocje i silne wrażenie, że pouciekali do domów. Do Matki Bożej ani się nie zbliżyli, ani też nie nawiązali z nią żadnego kontaktu. Drugiego dnia, 25 czerwca, jakiś wewnętrzny impuls nakazywał im, aby udali się w to samo miejsce. To był też taki głos, któremu nie potrafili się oprzeć, który ich wzywał. I ruszyli właśnie w kierunku tego wzgórza, mniej więcej też o tej samej godzinie, około 18, żeby zobaczyć, czy ta piękna Pani jeszcze tam jest. Matka Boża ukazała się im tam na wzgórzu po raz drugi, ale była już sama, bez dziecka na ręku i gestem ręki swojej przywoływała widzących do siebie. Jakby ich zapraszała do tego, żeby oni się zbliżyli, żeby podeszli. I widzący tego drugiego dnia, 25 czerwca, poczęli biec pod górę w kierunku Matki Bożej, która je wzywała, która ich zapraszała gestem ręki. I wszelkie obawy, wszelkie lęki czy strach opuściły serca tych dzieci. Zaczęły bardzo szybko biec po tych kamieniach, wśród tych cierni, tak żeby znaleźć się wreszcie przed Matką Bożą, która na nich czekała. Tego dnia 25 czerwca Matka Boża po raz pierwszy przemówiła do widzących, a widzący przemówili do niej. I właśnie wtedy powiedziała im: nie bójcie się, jestem błogosławioną dziewicą Maryją. Nawiązał się pierwszy kontakt Matki Bożej z tymi widzącymi i widzących z Matką Bożą. Dlatego to właśnie ten 25 dzień czerwca, a nie 24, jest obchodzony jako rocznica objawień Matki Bożej. Później Matka Boża powiedziała też widzącym, że pragnie, aby dzień 25 czerwca był obchodzony jako Dzień Maryi Królowej Pokoju, bo pod takim imieniem Matka Boża do Medziugorje przyszła.
Pani Anno, panie Robercie, jeżeli powiem, że Medziugorje jest waszym drugim domem, to będzie prawdą?
Tak, to jest prawda. Warto ten dom odwiedzić, bo Medziugorje nie jest tylko naszym drugim domem. Medziugorje jest także drugim domem nas wszystkich, bo tam w Medziugorju jest Matka, a tam, gdzie jest Matka, tam jest dom. Matka Boża czeka na wszystkich, którzy tylko chcieliby przyjechać, doświadczyć właśnie jej obecności, jej miłości, tego pokoju, który płynie z jej obecności. Także wszyscy mogą traktować Medziugorje jako swój dom.
Na koniec tego naszego spotkania, tej rozmowy, chciałbym, abyście Państwo przekazali pozdrowienia dla osoby, myślę, Wam drogiej, ale ja też z radością zawsze i dobrze wspominam Panią Werę. To jest osoba, która prowadzi pensjonat, prawda, gdzie zawsze Wasi pielgrzymi się zatrzymują i Pani Wera może będzie słuchała tego wywiadu, a jeżeli nie całego, to może przynajmniej tej końcówki, ponieważ poprosiłbym o pozdrowienia dla Pani Wery w języku chorwackim.
Draga Vera i dragi Ilija, mismo Wam jako zachwalni na Waszej gostojubliwosti, na Waszym sercu, na Waszej dobroci i żelimo Wam, nek Bóg Was błogosławi, nek ispuni Wasze serca dobrotą, swoją mirą, swoją lubawli, radością i nek Wam bude swe dobro. Drodzy Vera i Ilija, dziękujemy Wam za Waszą dobroć, za Waszą gościnność, za Wasze serce i życzymy, aby Pan Bóg Wam błogosławił, aby wypełnił wasze serca też swoją dobrocią, pokojem, radością i żeby was obdarzył wszelkim dobrem.
Przyłączam się do tych życzeń, do tych pozdrowień, a naszym słuchaczom przypominam, że zaproszenie do rozmowy dziś przyjęli państwo Anna i Robert Durmajowie z Warszawy, organizatorzy pielgrzymek do Medjugorje. Serdeczne Bóg zapłać i wielkie dzięki.
Dziękujemy również. Z Panem Bogiem.
Dla mnie najbardziej adekwatnym określeniem Medjugorje to jest fenomen.
Arcybiskup Henryk Hozer, wizytator apostolski dla parafii świętego Jakuba w Medjugorje.
Objawienia nie są uznane jeszcze. Druga rzecz, w Medjugorje nie ma żadnego tytułu. To jest po prostu parafia i nic więcej. Nie ma tytułu sanktuarium. No, w każdym razie jest de facto uznane również przez Kościół. To właśnie dzięki papieżowi Franciszkowi mamy dekrety, które dały pewną osobowość prawną w Medjugorje, a więc mianowanie wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym, a później ta decyzja, by otworzyć wszystkie szlabany i umożliwić przyjazd nie tylko ludziom świeckim, organizowanie pielgrzymek przez diecezję, ale również przyjazd biskupów, arcybiskupów, kardynałów i odprawianie tam liturgii nawet w sposób uroczysty.